Paweł Płoski, dzień dobry. Gościem Raptularza Teatru jest pan Jacek Fedorowicz.
Dzień dobry.
Najpierw przedstawię, bo część słuchaczy zna, a część dowie się, a może znacie, to posłuchajcie. Pan Jacek Fedorowicz to aktor, satyryk, rysownik, karykaturzysta, także dziennikarz, współtwórca wielu programów, filmów, które dziś nazywamy legendarnymi, kultowymi albo tylko pionierskimi. Współzałożyciel razem ze Zbigniewem Cybulskim i Bogumiłem Kobielą Studenckiego Teatru Bim-Bom, a od lat 60. współtworzył wiele rozmaitych inicjatyw, telewizyjne programy rozrywkowe właśnie z Kobielą i Jerzym Gruzą, Poznajmy się, Małżeństwo doskonałe, audycje radiowe tutaj w znanym i pamiętanym programie 60 minut na godzinę tworzył postać kolegi kierownika, kolegi speakera, kolegi tłumacza, kolegi kuchmistrza, czy wreszcie szeroka działalność na estradzie. Był członkiem objazdowego teatru satyrycznego, dziś powiedzielibyśmy kabaretu Wagabunda. Także współautor scenariuszy filmów, na przykład Stanisława Barei, Poszukiwany, Poszukiwana, czy Nie ma róży bez ognia. Wreszcie w latach 80. twórca drugoobiegowego satyrycznego dziennika telewizyjnego, który już w wersji pierwszoobiegowej był prezentowany w telewizji publicznej od lat 90. do połowy lat 2000. Wreszcie w ostatnim czasie regularny pisarz, autor kolejnych książek i wspomnieniowych, i satyrycznych. Wymieniłem to wszystko tak detalicznie, ponieważ tematem naszej rozmowy jest PRL, ale PRL rozumiany jako też temat, PRL jako doświadczenie, które można spróbować dziś przekazać, można spróbować o nim opowiedzieć, a mam poczucie, że w swojej twórczości satyrycznej, publicystycznej, szczególnie w dobie PRL-u, pan jak mało kto to doświadczenie na bieżąco opisywał i odnotowywał. Czy chodziło o zakupy, czy chodziło o meldunki mieszkaniowe, czy wreszcie o pracę na estradzie?
Ja bym to troszeczkę inaczej ujął. Mianowicie PRL rzeczywiście był czymś w rodzaju zmory mojego życia. Ponieważ nastawiłem się już od dzieciństwa na obserwowanie rzeczywistości i usiłowanie komentowania jej. I to wszystko musiało się siłą rzeczy sprowadzać do opisywania mojego stosunku do tego szerokiego zjawiska, które nazywamy PRL-em, a które sprowadzało się do zniewolenia. Po prostu zniewolenia, z którym człowiek wychowany na innych tradycjach, nazwijmy je przedwojennych, dla mnie normalnych, dla takiego faceta to była rzeczywiście orka na ugorze.
Bo z jednej strony orka na ugorze, ale z drugiej strony w tym szaleństwie, które było dookoła, umiał pan z metodą to opisać i znaleźć metodę na opisanie i zmaganie się z tym.
Nie zawsze. Dlatego, że przede wszystkim, skoro mówimy o PRL-u, to pamiętajmy o jednej rzeczy niesłychanie ważnej, mianowicie, że PRL nie jest zjawiskiem jednorodnym jako pozycja w naszej historii. PRL się zmieniał i ponieważ ja jestem bardzo stary i widziałem PRL od początku, to znaczy byłem już świadomym, myślącym człowiekiem, zanim PRL nastał, to za każdym razem, jak na ten temat mówi się gdzieś z kimś, a i ze mną przy okazji, to od razu mam potrzebę podkreślenia tego, że pod tytułem PRL nie można ująć całego tego długiego, chyba blisko 40 parę lat, okresu historycznego, ponieważ on był zmienny. Różne były okresy. I teraz jeszcze nie dam panu jeszcze powiedzieć, mimo że pan zaczerpnął tchu. I w każdym z tych okresów ja jako, no nazwijmy to, nie wiem, twórca, producent słów czy obrazków, musiałem stosować inne metody, bo od tego pan wyszedł, że niby znalazłem metodę,
ale to do tej metody, do tych metod opisu i reagowania jeszcze dojdziemy, choć ja przyznam, że jeśli myślałem o tej metodzie, to charakterystyczny sposób wyłapywania absurdu w tamtej rzeczywistości, tego, jak jedna rzecz do drugiej nie pasuje, za pomocą, no, można powiedzieć, takiego zmysłu dziennikarsko-publicystycznego, gdzie właśnie felietony, scenariusze wychodziły od rzeczy absolutnie praktycznych, to znaczy od kretyńskich przepisów dotyczących choćby meldunku, czy przepisów dotyczących cła na sprowadzanie samochodów z zagranicy, czy wreszcie idiotyczne przepisy dotyczące honorowania artystów grających na estradzie.
No, kretyństwami pan to nazywa słusznie. To były przede wszystkim anomalie, na które starałem się zwrócić uwagę, ponieważ od samego początku tego systemu rosłem, mając w sobie wewnętrzny sprzeciw przeciwko niemu i jednocześnie taki strach, że propaganda tego systemu może zwyciężyć, że rodacy mogą uwierzyć, że rzeczywiście to jest przyszłość świata, że to jest postęp, że to jest droga do lepszego jutra i tak dalej, i tak dalej. I bardzo się starałem zwrócić uwagę rodaków, że tak nie jest.
I myślę, że i słuchając czy powtórek, czy czytając pańskie książki, mam poczucie, że był to materiał bardzo mocny i dający do myślenia, choć przyznam się, że wynotowałem sobie jedno zdanie z początku książki w zasadzie tak, czyli tej książki, którą Kisielewski określił jako najbardziej antykomunistyczną książkę wydaną za pieniądze komunistów.
Miał rację.
Miał rację. I tam radził pan kolegom i koleżankom, obywatelom Polski Ludowej, na każdym kroku powtarzamy sobie: niczego się nie spodziewam, a więc nie dam się niemile zaskoczyć. Wypraktykowałem tę zasadę i pod względem stanu nerwów jestem najzdrowszym człowiekiem w Europie Środkowej. Udawało się to panu?
Tak. To muszę powiedzieć, że jako autor starałem się być zawsze szczery, to znaczy opisywać mój stan ducha prawdziwie. A to, co pan zacytował, odnosiło się, no, niekoniecznie do postawy życiowej na każdym kroku. To konkretnie się odnosiło do załatwiania spraw w urzędach. Bo rzeczą absolutnie to był coś. Załatwianie czegoś w urzędzie w PRL-u było czymś w rodzaju tortury. I to, co pan zacytował, ja myślę, że było bardzo praktyczną poradą, która się sprawdzała w rzeczywistości. Ja to na sobie wypraktykowałem i rzeczywiście to działało. Nigdy się nie nastawiałem na to, że w urzędzie coś załatwię, bo to była jakby ta pozostałość tego błędnego wychowania w innym systemie, gdzie przyjęta jest zasada, że urząd jest po to, żeby służyć obywatelowi. Nic podobnego. W PRL-u urząd absolutnie do tego nie służył. Praca urzędnika nie polegała na tym, żeby cokolwiek pożytecznego sprawić, tylko praca urzędnika sprowadzała się do gromadzenia archiwum pełnego dokumentów stwierdzających niewinność tego urzędnika. Dlatego, że każdy urzędnik wiedział, że będzie kiedyś kontrolowany, w związku z czym on musiał mieć dowód na to, że nie wziął łapówki, że, no właśnie głównie na to, że nie wziął łapówki albo że nie załatwił komuś czegoś po znajomości, w związku z czym no, musiał być kryty zawsze i wszędzie.
Skorzystałem z tej porady, którą formułował pan właśnie przy okazji książki, która była poradnikiem życia w Polsce Ludowej, a z drugiej...
Czy ja tu mogę coś wtrącić?
Oczywiście.
Mianowicie zaczął pan od różnych metod w różnych okresach. I metodą moją na dotarcie do słuchacza w latach 50., 60. było rozśmieszenie go. Ja nie mam w sobie, tak mi się wydaje, nie mam w sobie ani potrzeby rozśmieszania, ani nie jestem, w ogóle nie uważam się za człowieka dowcipnego. Czasami się mobilizuję i udaje mi się coś śmiesznie. A zaczęło się to w momencie, kiedy przekonałem się, że w PRL-u nie będę mógł spełnić tego, co było moim jakimś wewnętrznym, podświadomym marzeniem, że mianowicie będę starał się wpływać na rodaków, którym chciałbym zaszczepiać moje poglądy i mój osąd rzeczywistości. I zawsze marzyłem o tym, żeby być dziennikarzem, a w domyśle publicystą. I kiedy się przekonałem, że w PRL-u niczego się nie da, znaczy przekonałem, jeszcze przed maturą się zorientowałem, że w PRL-u nie da się niczego powiedzieć wprost, w związku z czym publicystyka w takim uczciwym, dosłownym sensie odpada, ale sposobem na ominięcie może być humor. Humor, że niby chodzi o to, żebyśmy się tylko pośmiali, a przy tej okazji coś przemycimy.
Myśląc o właśnie o tych różnicach między rokiem 53, 56, czy myśli pan, że jest jakiś sposób, żeby to doświadczenie móc pokazać dzisiaj, jakoś coś poradzić tym, którzy mając dziś lat 20 parę, 30 parę, sięgają po tematy historyczne i na co mogliby zwracać uwagę? Bardziej myślałbym o artystach, o ludziach sztuki, którzy próbowaliby pokazać ten...
Ja mogę mówić o... mogę usiłować cokolwiek poradzić, tylko doradzając pewien sposób podejścia do sztuki w ogóle. Natomiast nie mogę doradzać na przykładach. Dlatego, że przykłady są absolutnie, moim zdaniem, nieprzetłumaczalne na język dzisiejszy. Nasz teatr Bim Bom, który powstał w 54, u schyłku 54 roku. Czyli jeszcze w momencie, kiedy socrealizm królował w teatrze, w sztuce, wszędzie, w malarstwie. Stalinizm trzymał się jeszcze krzepko. Nasz teatr Bim-Bom wystawił w grudniu 54 roku po raz pierwszy na prawach prób z publicznością spektakl, który był po prostu rewolucją. Widownia chłonęła to. To było coś nieprawdopodobnego, patrzeć na tych ludzi, jak oni to odbierają, jak reagują. Ja wielokrotnie już mówiąc o tym i wspominając, dostrzegałem nawet strach publiczności, że przecież uczestniczymy w czymś takim, że za chwilę powinno wpaść UB i wszystkich zaaresztować. Dlatego, że to się dzieją rzeczy niepojęte, że ze sceny padają takie rzeczy. I teraz proszę sobie wyobrazić dzisiejszego 20-latka, który słyszy od 85-latka, czyli ode mnie taką opowieść i mówi, no to teraz przykład, niech pan da przykład. I tu mnie ręce opadają, bo to, co ja dam jako przykład, to jest po prostu, zaraz, panie, o czym pan mówi, czy pan zwariował? A przykładem jest na przykład to, że na scenę wbiega ładna dziewczyna w kolorowej sukience na halce i się okręca dookoła. Jeszcze dodam przedtem, że wypada z takiego fragmentu dekoracji razem ze swoim partnerem wypadają z wielkiej czerwonej cegły. Symbolicznej. I dla widowni tamtejszej przełamanie świętości tej czerwonej cegły przez ładną dziewczynę i ładnego chłopaka w wąskich spodniach, kategorycznie policyjnie zabronionych, to byłoby na miarę, ja nie wiem, ja nie znajduję przykładu współczesnego obrazoburstwa, który by mógł dać pojęcie temu ładunkowi emocjonalnemu, który nam wszystkim towarzyszył. Kontekst historyczny budował 90% sukcesu artystycznego naszego teatru.
I przełożyć to wasze doświadczenie, ten obraz wolności, tak, o którym pan opowiedział, tak, na to, żeby dzisiaj rewolucji spróbować opowiedzieć, tak, co zostało wykonane za pomocą tej scenki, no to myślę, że ten przykład daje do myślenia i jest dobrym rebusem do zastanowienia się, jak o tym momencie w polskiej historii spróbować opowiedzieć. Natomiast biegnąc dalej, bo cieszę się, że się pojawił temat teatru Bim-Bom, ale jak się zaczęły kończyć, już się powoli kończyła przygoda z Bim-Bomem. Jeszcze podczas pobytu w Gdańsku zaczęła się estrada. I to jest taki temat, który mam poczucie jest wciąż nieopisany, bardzo zapomniany. Pan w swoich poradach estradowca dla kolegów dramatycznych z jednej strony mam poczucie pisał zabawne felietony, które właściwie w wydaniu książkowym powoli zamieniają się w taki coraz bardziej ponury obraz, taki obrazek no, etnograficzny, badanie uczestniczące sytuacji artystów, którzy próbują jakoś budować ten, tu użyję cytatu z pana, przemysł rozrywkowy w PRL-u, co ciągle było trudne. Jak pan wspomina ten czas na scenach, scenkach i bezsceniach Polski Ludowej?
Wie pan, jako człowiek po wspaniałej szkole tego amatorskiego teatru studenckiego, który wspiął się na najwyższe szczeble w hierarchii ocen recenzentów, to był przez jakiś rok czy dwa lata temu, czy przez może i dwa lata, oceniany jako, znaczy krytycy przyjmowali, że to jest najlepszy teatr w Polsce, że to po prostu jest teatr, który, dobrze, nieważne, ale mając za sobą takie doświadczenie, byłem czymś w rodzaju, no nie wiem, faceta, który ma ogromne ambicje, że będzie się starał robić, jak tylko już coś robi, to robić to dobrze. I nie tak, jakby chciała władza, tylko tak, jak ja bym chciał robić to, co ja bym chciał dawać publiczności, a nie to, co chciałaby władza. I stąd już pierwsze jakieś kroki na estradzie. Tu pan słusznie zauważył na samym wstępie. Bardzo to chętnie przyjąłem. Pan powiedział, użył pan określenia estrada i zaraz pan zastrzegł, dziś powiedzielibyśmy kabaret. Tak, rzeczywiście. Pojęcia i zakresy pojęciowe pewnych określeń się poszerzają, zwężają, zmieniają. I to, co wtedy my nazywaliśmy estradą, dzisiaj to byłoby życie kabaretowe. I od pierwszych różnych poczynań miałem ambicje, żeby to robić dobrze. I nie tak, jak dotychczas się przyjęło robić, tylko robić inaczej, lepiej w sensie zgodności z moim artystycznym sumieniem. I tu miałem bardzo podobnych w sposobie myślenia kolegów, współpracowników. Na początku był to no, nieżyjący już kolega z teatru Bim-Bom Oleg Wasilewski, ale potem, to jeszcze było amatorskie, potem Bobek Kobiela stał się moim kolegą w telewizyjnym programie, który był w zasadzie programem kabaretowym transmitowanym przez telewizję. To się nazywało Poznajmy się. A potem, jednocześnie, bo telewizja to był jeden sposób rozpowszechniania, a Jazdy po Polsce to był drugi i tam moimi partnerami byli Bohdan Łazuka i Piotr Szczepanik, którzy mieli wtedy swoje, jak jest liczba mnoga od apogeum, apogea powodzenia. Obaj byli wielkimi gwiazdorami, ale mieli ambicje artystyczne, obaj. I we trójkę stworzyliśmy taki objazdowy, dziś by się powiedziało, kabaret, wtedy zespół, w którym naprawdę staraliśmy się przełamywać stereotypy, przełamywać to, co się nazywało chałturą, i naprawdę robiliśmy program pełen ambicji. Ambicje polegały na tym, że ja stawałem na głowie na scenie, zresztą co budziło sprzeciw olbrzymiej części publiczności, która była jednak przyzwyczajona do godnego zachowania na estradzie typu teatralnego, albo co najmniej niewygłupowego, tylko konwencjonalnego szalenie. No i potem, żeby wrócić do tego, od czego pan zaczął, rzeczywiście te felietony zacząłem pisać w miesięczniku czy tygodniku.
Wtedy to był dwutygodnik teatr.
O, widzi pan. Szukałem między tygodnikiem a miesięcznikiem i rzeczywiście dokładnie pomiędzy. I te felietony zaczęły mi sprawiać ogromną satysfakcję, dlatego że czułem, że tam walczę o dobre i nie o dobre imię, o właściwą pozycję, o docenienie lekkiej muzy. O, i z tego powstała potem książka.
Właśnie, docenienie muzy. Sam pan żałował, że w swoim debiucie scenariuszowym, Kochajmy Syrenki, debiucie, który został zrealizowany filmowo, za dużo było grzybów w barszcz i tak pożałował pan, że nie skupił się tylko na kulisach działalności
estradowej. Czytał pan którąś z moich książek, tu tak. Pana łapie, uważnie pan czytał, nie, bo wszystkie pan czytał, bo pan wyliczył.
Niestety, to, czy uważnie to się okaże jeszcze?
Nie, ale natomiast... tu pan złapał mnie, tu, rzeczywiście tu pan mi przypomniał coś, co mnie bolało przez wiele lat, że zamiast zrobić film o tym, co napisać scenariusz o tym, co znam, co wiem i co daje ogromne możliwości satyryczne, to w euforii, że piszę pierwszy raz w życiu scenariusz filmowy i być może on wejdzie na ekrany, to ja tam wstawię wszystko. I trochę komedii gagowej, i musicalu, starając się popatrzeć na ten musical nowym, odkrywczym spojrzeniem, i tak dalej. No po prostu i powstał rzeczywiście konglomerat, no co najmniej męcząco niejednorodny.
Choć chyba z 3 lata temu widziałem ten film powtarzany w telewizji i wydał mi się zaskakująco czytelny i może wreszcie doczekał wrażliwości publiczności, która go oceni lepiej niż ówcześni krytycy.
Ogromna zmiana nastąpiła moim zdaniem po odzyskaniu niepodległości. Ona się zmieniła się przede wszystkim, zmieniło się wszystko, bo tak, zmieniła się treść przekazu estradowego. Do momentu upadku komuny główną treścią przekazu, jak to nazwiemy, umawiamy się, że jak nazwiemy,
estrady. Trzymajmy się tego historycznego.
Główną treścią była, jakby to określić, aluzja antykomunistyczna. O, to była podstawa, czyli mówiąc nieco precyzyjniej, pokazanie sprzeciwu wobec rzeczywistości, czyli wobec panującego socjalizmu, dzisiaj nazywanego komunizmem, który był wspólny i dla sceny, i dla widowni. Publiczność przychodziła głównie po to, żeby podrwić z socjalizmu, a ci, co na scenie, ten towar serwowali, no, w 90%. Przyszła wolność. Okazało się, że ten temat już nie jest najważniejszy. Tematem stało się wszystko inne, tak jak to w normalnym świecie, niecenzurowanym, i momentalnie przekaz sceniczny się podzielił się na 10, 20, 30 najprzeróżniejszych tematów, które scena oferowała publiczności, a też i publiczność zaczęła chodzić tam, gdzie mówią jej to, co ona chce usłyszeć, i wtedy się okazało, że tych rodzajów publiczności jest multum.
W tym kontekście już tego nowoczesnego, współczesnego rozproszenia publiczności, bo mogła wybierać i decydować sama, chciałem zapytać o coś, co mnie nieodmiennie fascynuje, to znaczy o to, jak właśnie mówił pan o tej jakościowej rozgrywce, którą z Łazuką i Piotrem Szczepanikiem uprawialiście na estradzie.
Antykonwencjonalne. Znalazłem dobre
piękne słowo. A z drugiej strony rozrywka telewizyjna, którą razem z Gruzą i Kobielą wyprowadzaliście na szersze, by także atlantyckie wody, bo podpatrywaliście zarówno to, co się działo w Europie Zachodniej, jak i w Ameryce. Jak to się udawało?
Gruza ma ogromne zasługi. On po prostu postanowił przeszczepiać amerykańskie spojrzenie na humor i satyrę na niewdzięczny grunt socjalistyczny. Ktoś, kto słucha dzisiaj o przeszczepianiu amerykańskiej jak to? Przez Ameryka to jest obrzydliwa konwencja, cukierek, taniocha. Nieprawda. Otóż w tamtych latach amerykańska rozrywka była rozrywką wspaniałą i wszelkie przeszczepianie, a czasami ohydna kradzież, bo przecież nie mogliśmy kupować licencji amerykańskich za złotówki, ohydna kradzież była niezwykle, w moim pojęciu, pożyteczną działalnością kulturalną. Kradzież, użyłem słowa kradzież, to od razu muszę dopowiedzieć, to jest jak matka dla głodnego dziecka kradnie, to ją usprawiedliwiamy. Tak, proszę Gruzę, Fedorowicza i Kobielę też usprawiedliwić, że kradli Amerykanom.
Ale też udawało się publiczność rozruszać. I to było coś w telewizji czasów Gomułki zupełnie zaskakującego.
I bardzo źle widzianego. Bardzo. My zawdzięczamy nasze powodzenie pewnej nieuwadze komunistów, którzy w momencie, kiedy myśmy to robili, nie zdawali sobie sprawy z rosnącej masowości. Dla nich to była ciągle telewizja, to była dla nich zabawa radiowców, którzy odeszli od radia i zaczęli się bawić w telewizję, i to rzeczywiście administracyjnie rzecz biorąc, to być może była prawda, ale tak naprawdę nie zauważyli, że ta telewizja, ona wybucha. To po prostu rosnąca popularność tego środka masowego przekazu wymknęła się uwadze komunistów, którzy cały czas, jak myśmy robili telewizję, to oni uważali, że film to jest środek masowego przekazu, radio, prasa, i tam pilnowali, a na nas po prostu machali ręką. Dopiero przyszedł Szczepański za Gierka, on już wiedział, że telewizja to jest broń, i złapał wszystko, przepraszam za wyrażenie, za mordę nas złapał, i od momentu przyjścia Szczepańskiego już ja wiedziałem, że nic w telewizji, absolutnie nie, ale na szczęście był program trzeci, też uważany, który też komuniści przegapili, nie zdali sobie sprawy, jakie to się zrobiło popularne. Dopiero jak nastała Solidarność, nagle się okazało, że jeżdżąc po ogromnych zakładach pracy z występami, nagle ja widziałem, że kolegę kierownika z magazynu 60 minut na godzinę znali wszyscy robotnicy, wszyscy tego namiętnie słuchali.
Po latach też nie bez przyjemności słucha się, jak to kolega kierownik tłumaczy piosenkę Serge'a Gainsbourga i Jane Birkin. Zawsze z rozkoszą słucham, że ona wie. Natomiast zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałem zapytać jeszcze o pańską współpracę ze Stanisławem Bareją. I udało się zrealizować dwa filmy, ale szereg scenariuszy zostało albo w wersji tylko podstawowego pomysłu, albo zatrzymano produkcję tuż przed wejściem na plan. I chciałem zapytać, który z tych projektów mógłby jeszcze rokować, czy w ogóle
żaden? Żaden, ale nie dlatego, że się zestarzały. Żaden dlatego, że zmarł Boreja. Po prostu myśmy pisali, wiedząc, że on będzie reżyserował, ja będę grał, plus jeszcze paru kolegów. I w związku z czym te scenariusze były pisane wyłącznie dla nas. I w momencie, kiedy jednego z nas dwóch, bo akurat tu pan te scenariusze wymienił, skupił się na współpracy Staszka ze mną, bo tu trzeba wspomnieć, że kiedy ja już się zmęczyłem tym ciągłym odrzucaniem, powiedziałem: Staszku, przepraszam, ja mam swoją świetną robotę w radiu, już nie mogę bez sensu pisać scenariuszy do odrzucania. Wtedy na moje miejsce przyszedł Staszek Tym, który okazał się wspaniałym, zupełnie nowym bodźcem, a też i sytuacja polityczna się zmieniła i nagle oni trafili w chwilę, kiedy mogli pokazać to, co wspaniałego wymyślili, mianowicie scenariusz, mam na myśli film Miś. To po prostu najlepszy, najbardziej antykomunistyczny film nakręcony za pieniądze komunistów. Ale wracając jeszcze do tych scenariuszy, rzeczywiście zrobiliśmy ich chyba około 10 było gotowych do produkcji. No i tylko Staszek wiedział, jak one mają być realizowane, bo scenariusz był zawsze pisany tak, żeby przeszedł.
Bardzo żałuję jednego tytułu, Nasz człowiek w Warszawie. To jest tytuł na afisz czy na plakat. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Raptularza e Teatru był pan Jacek Fedorowicz.
Dziękuję bardzo.